Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Poranek Wnet. Dzisiaj jest wtorek, 18 grudnia, imieniny Gracjana i Bogusława. Patronem jest święty Auksencjusz, biskup i święci męczennicy, ci, którzy zanieśli wiarę do Wietnamu. 4 dni do przesilenia zimowego, 6 dni do Wigilii. Kraków, wschód słońca o godzinie 7.33, zachód o 15.37, Warszawa, wschód słońca o 7.40, zachód o 15.22. Kraków, temperatura odczuwalna 0 stopni Celsjusza, w Warszawie będzie chłodniej, minus 2 stopnie. W Krakowie jest śnieg, w Warszawie pewno też i od wczoraj ten śnieg nie stopniał. Tu i tam łagodne powiewy wiatru, wiatr zachodni zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie. Już my jesteśmy, proszę Państwa, w Krakowie. Jesteśmy przy ulicy Świętej Anny na pierwszym piętrze w restauracji Chimera. O tym Państwu troszkę opowiemy w dzisiejszym poranku i o restauracji, i o miejscu, w którym jesteśmy. Wiemy, że pani minister Jadwiga Emilewicz powiedziała, że nie będzie podwyżek cen energii. Wiemy, że prezydent podpisał ustawę nowelizującą ustawę o Sądzie Najwyższym i nie zrobiło to specjalnego wrażenia w Brukseli, w Strasburgu. Na Węgrzech trwają protesty, a dzisiaj jest też 40. rocznica od momentu, kiedy Deng Xiaoping postanowił zreformować Chiny. 40 lat reformy. Efekty tego odczuwamy na całym świecie. Chiny stały się super mocarstwem. Poranek Wnet uważam za rozpoczęty. Jest 7.12. I w Radiu Dwóch Stolic, stolica numer 3, Ryszard Czarnecki, polityk Prawa i Sprawiedliwości, europoseł, jest w Bagdadzie. Dzień dobry panu.
Witam, pozdrawiam bezpieczny Kraków, no z trochę mniej bezpiecznego Iraku.
O Iraku w Poranku Wnet opowiadał Witold Gadowski, pokazywał taki świat powojennej destrukcji, z którego uciekło 600 tysięcy chrześcijan, a pana doświadczenie Iraku jest jakie?
Jestem jedynym Polakiem w oficjalnej delegacji Parlamentu Europejskiego, a w programie spotkanie z prezydentem kraj, zresztą Kurdem, z premierem, z szefem parlamentu i prezydentami misji zagranicznych. A no, spotkania już niektóre były poruszające, skądinąd spotkanie w parlamencie, w którym mówi się kilkoma językami. Tłumaczenia są w Iraku wielonarodowym, bądź co bądź wielojęzykowym, jest kilka tłumaczeń poza językiem arabskim, kurdyjskim, także język aramejski, a więc ten język, którym mówił Jezus Chrystus. A natomiast no cóż, to Irak jest krajem, który no widać, czuć, że to jest kraj po przejściach i w trakcie przejść. Na przykład nam kazano przelecieć arabskimi liniami, konkretnie Emirates, a wracamy Qatar Airways, bo to wzór bezpieczeństwa. To jest wymóg. Jeździmy w takich wielkich, ciężkich kamizelkach odpornych. No i widać, że ten kraj, chociaż słyszymy, że jest krajem pokoju, no to jednak pokoju w nim do końca nie ma.
A spacer ulicami Bagdadu jest możliwy?
Bardzo jest odradzany. My jeździmy w kolumnie, nie opuszczają nas nigdzie. O żadnych możliwościach zwiedzania nie ma. Ja porównuję to, bo ja jestem w Iraku drugi raz. Pierwszy raz w Bagdadzie, ale jak byłem w Erbilu, a więc w stolicy Kurdystanu irackiego 3 lata temu, no i tam jednak to życie toczy się normalnie. Tutaj Wczoraj jechaliśmy z lotniska o godzinie po 11 rano. To było miasto wymarłe zupełnie. Są tak samoloty, które lądują w nocy. Na przykład samolot z tureckich linii lotniczych Turkish Airways i on ląduje o 1 w nocy. Pasażerowie tego samolotu muszą poczekać do 6 rano, bo dopiero wtedy zaczyna się ruch na mieście. Wcześniej jest to zabronione. No to oczywiście stwarza sytuację takiej pewnej tymczasowości, czyli nienormalności, która tutaj staje się jednak normą.
Od jedna z wojen, ale można powiedzieć, że ta, to, te rozmaite zdarzenia, które mają miejsce w tej chwili, zaczęły się od wojny w Iraku, rok 91, potem druga wojna w Iraku. I kto ostatecznie tą wojnę wygrał? Czy można wskazać zwycięzcę wojny?
Tak, tę wojnę wygrał chaos, bo to, że wtedy... No, oczywiście zaczęło się od okupacji Kuwejtu, błąd Saddama Husajna, natomiast no, potem ta interwencja Zachodu to było otwarcie puszki Pandory. Nawet nie mówię o, chociaż trzeba mówić o setkach tysięcy zabitych i milionach ludzi, którzy wyemigrowali, ale przede wszystkim jest to w tej chwili region bardzo niestabilny. Tutaj walczą niemal wszyscy ze wszystkimi. I to, co pan powiedział na początku, może to jest najważniejsze. Setki tysięcy chrześcijan, którzy opuścili miejsce, w którym mieszkali od wieków, zmieniając w ten sposób strukturę religijną tego społeczeństwa, tego kraju i tego regionu. Co prawda już na spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych wczoraj usłyszeliśmy, i to była ważna deklaracja, że Irak odbuduje kościoły, że zależy mu na powrocie chrześcijan do kraju. Wczoraj spotkałem się też z chrześcijańską posłanką do parlamentu irackiego z Kirkuku, z jedyną chrześcijanką w Komisji Spraw Zagranicznych. Ale wydaje się, że nawet jeżeli część tych ludzi wróci, chociaż myślę, że to będzie raczej niewiele osób, to jednak ta dekompozycja religijna nastąpiła i myślę, że pewnie no, muzułmanie się cieszą, że w tej chwili tam, gdzie a były takie regiony, stanowili mniejszość, teraz stanowią większość.
A czy politycy, z którymi pan rozmawia, mają jakiś pomysł na to, żeby Irak odbudować, żeby wrócił porządek do Bagdadu i okolic?
Oni stosują zasadę partycypacyjną, polegającą na tym, że jest prezydentem Kurd, no to premierem czy szefem parlamentu musi być szyita i sunita. No, pomysł miał taki, że chcą stosować bliżej z Zachodem i uwolnić się od wpływów Iranu, tutaj olbrzymich, chociaż nie będzie to łatwe. No, to, co dzieje się w Iraku, nakłada się na pewną rywalizację w świecie arabskim, gdzie ci główni playmakerzy, aktorzy rozgrywający, to znaczy no właśnie Iran, Arabia Saudyjska, no, grają swoje gry i no, Irak jest takim boiskiem, gdzie to się właśnie toczy. Chociaż no, to jest jednak duży kraj, porównywalny w sensie demograficznym z Polską, prawie 40 milionów ludzi. Tym niemniej jednak jego rola w regionie jest na pewno mniejsza niż była te ćwierć wieku temu.
A ten globalny mecz Rosja, USA, Chiny, widać, które z supermocarstw ma największe wpływy w Iraku?
Na pewno ten mecz widać wszędzie, choć myślę, że dzisiaj, panie redaktorze, tutaj bym trochę skorygował, dzisiaj tym meczem na long term, na taką dłuższą perspektywę czasową, jednak najbardziej widocznym dzisiaj to jest mecz USA-Chiny. Nawet jeżeli doszło do porozumienia, że przyjdzie, do niego dojdzie, po mojej dzisiaj w Chinach parę tygodni temu, porozumienia między Pekinem a Waszyngtonem, to tak widać, że ta rywalizacja ekonomiczna będzie trwała, a relacje rosyjsko-chińskie czy amerykańsko-rosyjskie tak naprawdę w dużej mierze są pochodną tej konfrontacji obecnie przyczajonej może między właśnie Waszyngtonem a Pekinem.
I ten mecz Pekin-Waszyngton w Iraku kto wygrywa?
No, w Iraku na razie przegrywa ludność, to trzeba powiedzieć. Natomiast gdy chodzi o grę mocarstw, no to tutaj Amerykanie, no delikatnie mówiąc, nie są popularni z racji swojej interwencji. Nie przypadkiem, no, na tym można powiedzieć, Polska korzysta. W zeszłym roku była minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani minister Beata Kempa, która koordynuje pomoc humanitarną. I właśnie Amerykanie część swojej pomocy przekazują via Polskę, no stąd, że no, oni budzą, co się może dziwić, pewne emocje. Natomiast gdy chodzi o kraje europejskie, no tutaj jest cały czas silna rola Brytyjczyków, skądinąd właśnie polska ambasada mieści się na terenie ambasady brytyjskiej, podobnie jak ambasada Węgier i ambasada Kanady, bardzo pilnie strzeżona, wygląda to jak fort wręcz, no ale myślę, że jest to po prostu uzasadnione. Polska ambasada, która tutaj liczy w sumie 4 osoby.
Na zakończenie rozmowy lubimy, my jesteśmy przy ulicy Świętej Anny w samym sercu Krakowa, a pan gdzie jest, co widzi przez okno i jaka jest temperatura na zewnątrz?
Paręnaście stopni, nie pada. Jestem w tej chwili, żeby porozmawiać przedtem ze spotkania z jedną z partii opozycyjnych, ale myślę, że ważniejsze jest pytanie o pogodę polityczną dla Iraku. Ta jest, wydaje się być, trochę lepsza po takich wyborach, natomiast wciąż jest jedna wielka niewiadoma i pamiętajmy o chrześcijanach, którzy tutaj mieszkają, bo naszym obowiązkiem jest o nich pamiętać, zwłaszcza przed świętami Bożego Narodzenia, bo to jest czas zamachów na nasze braci wierze w różnych częściach świata.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Prosto z Bagdadu, Ryszard Czarnecki, polityk Prawa i Sprawiedliwości, europoseł. A my jesteśmy w Krakowie. Jest godzina 7:22. Krakowie, a właściwie w samym sercu Krakowa, przy ulicy Świętej Anny, przy krakowskim rynku, restauracja Chimera, właściciel restauracji Artur Wroński, historyk i obserwator zdarzeń światowych, jest gościem, właściwie gospodarzem miejsca, a przy okazji gościem poranka Wnet.
Dzięki Radiu Wnet Światowych, bo tu dowiedziałem się coś o Bagdadzie, ale tak obserwuję marchewkę tutaj, Brukselkę, personel.
Nie tylko marchewkę i Brukselkę, ale też rozmaite zdarzenia. Umówiliśmy się co do tego, jakie pierwsze pytanie zadam Arturowi Wrońskiemu i ono miało brzmieć i będzie brzmiało. Co słychać?
Jakoby ze złotego chmury są runa, to Boże Narodzenie zbliża się ku nam. Żony tedy i matki czyszczą kuchenne statki, aż w kuchni starodawnej w strop bije łuna.
Wiersz niewłasny.
Konstanty Ildefons Gałczyński. Pochwała świąt Bożego Narodzenia.
Bardzo, bardzo piękny wiersz, a ta w mojej dłoni płyta z 17.12.2018 rok. To jest ten moment, kiedy została wytłoczona. Co to za płyta?
No może jeszcze nie całkiem wytłoczona, ale to jest od 4 lat. Tutaj prowadzimy taki projekt odszukiwania zapomnianych polskich piosenek, takich, których po prostu nie można znaleźć nigdzie nagranych, nawet w YouTubie się nie znajdują. Taki jest klucz. A jednocześnie ślady po nich są w literaturze rozsiane, tam gdzieś jest cytat u Miłosza, ówdzie. I to jest interesujące, jak one brzmią. No i w gronie bardzo utalentowanych, jak mam nadzieję, za chwilę Państwo usłyszycie, dziewczyn, te piosenki prześpiewujemy.
Kto znajduje piosenki i gdzie tych piosenek można szukać?
To nie jest skomplikowane, jest ogromna ilość śpiewników, wydawnictw, jakby brak chyba prostej chęci, odrobiny chęci, żeby się rozejrzeć za tym. Ja oczywiście wybieram te piosenki właśnie, które powinny być znane, a nie można ich wysłuchać.
To zaproponujemy teraz piosenkę jaką?
No na poranek, na obudzenie. W radiu porankowym, śniadaniowym musi być coś takiego, co przebudza. To jest Marsz Ochotnika Polskiego, Jan Kasprowicz słowa, a Feliks Nowowiejski i Odroty muzyka.
Ze śpiewnika Chimery, Marsz Ochotnika Polskiego. Takiego utworu Państwo wysłuchali. Jest godzina 7:27. Przyjechaliśmy do Krakowa na spotkanie opłatkowe z księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. To było zaproszenie dla dziennikarzy. Skorzystaliśmy z tego zaproszenia i przy okazji udało się przeprowadzić krótki wywiad z księdzem arcybiskupem. Posłuchajmy.
Jak wyglądała Wigilia w domu rodzinnym księdza arcybiskupa?
Oczywiście to się troszkę zmieniało z biegiem czasu. Inaczej wyglądały te Wigilie w latach jeszcze 50., końca lat 50., bo to była taka trochę jeszcze powojenna bieda, ale zawsze było ciepło, gdy chodzi o to, jak przeżywaliśmy to w domu rodzinnym z rodzicami, rodzeństwem, z wizytami u ciotek, u wujków podczas świąt. To już był taki rytuał. Wigilia również dlatego inna, że jeszcze to były choinki, na których były prawdziwe świeczki. I mama, pamiętam, też kładła wzdłuż gałązek waty, takie symbolizowała, przypominała śnieg. Wszystko było urocze i piękne, ale zawsze łączyło się z niebezpieczeństwem pożaru. I pamiętam jeszcze jako dziecko, że wtedy jedną z informacji radiowych było, ile to pożarów, choinek ze względu na świeczki, czyli żywy ogień, gasili strażacy. To było tak jedno z najważniejszych zadań świątecznych. Nawet raz u nas też było, ale szybko zostało to zgaszone. Potem tośmy starali się przerabiać, to znaczy te żabki na świeczki przerabialiśmy jako miejsca, w których były już takie małe żaróweczki od bateryjek. Robiliśmy to jako chłopcy 6., 7. klasy, ja z bratem. No więc taka ewolucja przychodziła. A potem już mniej się czekało na prezenty, chociaż zawsze to była wielka frajda otrzymać coś dobrego. Ile na to, żeby być razem. Być razem, no, nie zawsze to już potem bywało takie łatwe, bo dzieci z domu wychodziły, ja też. Najpierw byłem w parafii odległej od Poznania, około 130 kilometrów, to oczywiście w czasie świąt nie mogłem być w domu, a potem byłem na studiach w Rzymie, to też kolejne oddalenie, ale zawsze, póki byli rodzice, zwłaszcza mama, to były święta, które nas jednoczyły ze sobą.
A ta ulubiona potrawa wigilijna to?
To makowiec i różne rzeczy z makiem czynione, a oprócz tego wspaniały na deser kompot z renklot, takich wielkich śliwek, które mama sama zaprawiała jeszcze późną jesienią i czekały te zaprawy na to, żeby można kosztować je i się rozkoszować nimi w czasie świąt.
Takie duże rodzinne kolędowanie było w domu księdza arcybiskupa?
Tak, dlatego że nasza rodzina była liczna. Było czworo dzieci w samym naszym domu, ale oprócz tego były liczne rodzeństwa i ze strony mamy, i ze strony ojca. No to takie spotkania rodzinne oczywiście gromadziły ze sobą bardzo wiele osób, różnych zresztą pokoleń, ale to były piękne, wspaniałe dni.
A ksiądz arcybiskup lubi śpiewać kolędy?
Nie jestem przez Pana Boga obdarzony najlepszym słuchem, więc tak raczej nucę, żeby innych nie denerwować sobą, ale kolędy słuchać, jak inni śpiewają. Dzisiaj wraca ten zwyczaj śpiewania wspólnego i to jest coś cudownego, tak to powinno być. ale też słuchać kolędy poprzez nagrania w domu. To cudowny czas.
A Wigilia z tego dorosłego życia księdza arcybiskupa, którą ksiądz arcybiskup najlepiej zapamiętał?
Trudno mi powiedzieć, wie pan, bo zawsze wtedy, kiedy mama była jeszcze stosunkowo niedawno, umarła w 2010 roku, to zawsze to były wspaniałe święta i trudno powiedzieć, które z nich było bardziej miłe czy bardziej głęboko przeżywane niż inne. Mniej więcej do siebie podobne, ten sam nastrój, to samo ciepło, ta sama wielka życzliwość. Trudno mi wskazać tutaj jakieś szczególne święta.
Myślałem, że może była taka Wigilia i takie Boże Narodzenie, które ksiądz arcybiskup spędzał w Watykanie razem ze świętym Janem Pawłem II.
Nie, nigdy nie dane mi było, żebym w czasie świąt bezpośrednio był u Ojca Świętego, więc trudno mi się tym takimi wspomnieniami dzielić. Raczej, jeśli pamiętam święta Bożego Narodzenia, właśnie te piękne, to z najbliższymi mi osobami, z rodziną. To było dla mnie najbardziej cenne. I to pozostało jako najbardziej takie wzruszające wspomnienie.
Ale teraz tutaj na Franciszkańskiej to trochę jest Wigilia ze świętym Janem Pawłem II. Jak będzie przebiegała tu ta noc?
Noc będzie wyglądała tak, jak powinna być, to znaczy o 12 będzie pasterka na Wawelu, to już drugi raz będę ją przeżywał. Ale zanim ona nastąpi, przedtem będzie jeszcze otwarcie tutaj u Franciszkanów po drugiej stronie ulicy Żywej Szopki. I to już będzie takie wspaniałe przeżycie. A jeszcze przy tym, tak znowu się cofając, gdy chodzi o wigilijny rozkład zajęć, będzie wspólna wieczerza wigilijna z księdzem kardynałem, księżem biskupami, z domownikami tego domu arcybiskupów krakowskich. I co nas na pewno ze sobą po raz kolejny zjednoczy. A jeszcze wcześniej będzie spotkanie takie wigilijne z ludźmi biednymi, bezdomnymi w starej zajezdni tramwajowej. I jeszcze coś wcześniej, jeszcze jakieś jedno spotkanie. Także Wigilia będzie bardzo, bardzo wypełniona najrozmaitszymi spotkaniami, ale w ich tle będzie zawsze to samo. Narodzenie Pana Jezusa, które świat obchodzi po raz 2018, wziąwszy pod uwagę oczywiście mały błąd, który powstał przy liczeniu tego czasu.
I jaki w świecie, jak ksiądz arcybiskup patrzy na ten 24 grudnia 2018 rok, to o czym ksiądz arcybiskup myśli?
Myślę o tych różnego rodzaju niepokojach, które są na świecie, o ogromie agresji, także agresji słownej, o ucieczce od prawdy, zwłaszcza od prawdy o wspólnym dobru, w stronę bardzo ciasnych egoizmów. I to jest coś, co budzi niepokój, ale wtedy, kiedy przychodził Pan Jezus na świat, też świat wcale spokojny nie był. Kiedy byłem po raz pierwszy przed wieloma laty w Betlejem, zobaczyłem, że z pola pasterzy widać zarys Herodium, czyli zamku warownego, który zbudował Herod. I zapewne w nocy można było z Betlejem widzieć ogniska czy pochodnie strażników tej twierdzy. To takie stwierdzenie, że z jednej strony jest przemoc, jest zło, jest jakaś szaleńcza walka o utrzymanie się na tronu, bo tak było w przypadku Heroda, a z drugiej strony nie aż tak daleko. W zwykłej grocie betlejemskiej rodzi się najwspanialsza, najpiękniejsza dobroć, Boży Syn. I aniołowie śpiewają o dobrych ludziach, ludziach Bożego upodobania, dobrej woli i wysławiają Boga. I potem się okazuje, że to dobro zwycięża, więc jeśli nawet dzisiaj myślimy o tych różnych trudnych sprawach współczesnego świata, to zawsze z przekonaniem, że Chrystus zwyciężył świat. Nawet jeśli my ciągle musimy zmagać się na co dzień, nieraz z wielkim złem, ale ono już przegrało.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Szczęść Boże na całe święta.